Dzisiaj mamy drugą część nauczania, nawet nie nazwę tego serią, ale bardziej taki cykl dwukazaniowy. Mówimy o tajemnicach wielkiej wiary albo o sekrecie wielkiej wiary. I tydzień temu, jeżeli byłeś z nami albo słuchałeś tego przez internet, to mówiliśmy o tym, że wyobraźnia jest łonem ducha. I to w niej właśnie rodzi się wiara. To w naszej wyobraźni rodzi się wielka wiara. Mówiłem o tym na przykładzie Dawida Jongicza, któremu Bóg dał pewną lekcję i przez tą lekcję objawił mu pewien sekret. Kiedy odkrył ten sekret i zaczął go praktykować w swoim życiu, stał się pastorem największego kościoła w świecie, na świecie. Nie wiem, czy wiecie, że jego kościół był w taki moment, w którym dochodził do miliona ludzi w jednej parafii, w jednym kościele lokalnym. W jednym kościele zgromadzało się prawie milion ludzi. Dzisiaj obecnie prawdopodobnie jest tam około 750 tysięcy. Dawid Jongicza już jest w niebie. A więc to był kościół, który doświadczył wielkiej wiary. I dzięki tej wielkiej wierze oni mogli oglądać każdego miesiąca dosłownie tysiące ludzi zbawionych. Oni wierzyli, oni wyobrażali sobie, że to się będzie działo i zgodnie z ich wiarą i z tym, co Bóg objawił im, Bóg zbawiał tysiące i tam dokonywało się mnóstwo cudów, mnóstwo uzdrowień. To był kościół, który doświadczał ponadnaturalnej mocy Bożego Królestwa. A więc ja wierzę, że ta tajemnica wiary, ten sekret wiary, którą Bóg odkrył przed Dawidem Jongiczo, on chce również odkrywać przed nami. On chce również dać Tobie wielką wiarę, bo mając wielką wiarę, będziesz mógł oglądać wielkiego Boga w swoim życiu. Jego moc, Jego chwałę, Jego królestwo, Jego potęgę, Jego dobroć, Jego miłość, Jego wierność. I chciałbym dzisiaj, abyśmy poszli dalej i będziemy kontynuowali to nauczanie, w którym przyjrzymy się, dlaczego Dawid Jongiczo i wielu innych Bożych mężów wiary twierdzi, że wyobraźnia jest łonem ducha. Jak samo słowo mówi łono, to łono jest czymś, w czym się rodzi życie. W łonie, każdy z nas powstał w łonie mamy, tak? To tam zostało zapłodnione nasienie, albo, może nie będę wchodził w głęboko, to nasienie zapłodniło, to będzie prawidłowo, to nasienie przyniosło zapłodnienie jajeczka, które przyniosło życie i w ten sposób powstałeś ty. A więc zanim zrodziłeś się i zanim pojawiłeś się na tej ziemi, to wcześniej byłeś w łonie mamy. I to było naturalne poczęcie. I myślę, że podobnie jest w duchowym świecie. Tak jak kobieta nie może mieć naturalnego porodu bez naturalnego poczęcia, tak my nie możemy mieć duchowego porodu bez duchowego poczęcia. Amen, rozumiecie to. To jest potrzebne. Tak jak w wymiarze naturalnym, tak podobnie jest w wymiarze ponadnaturalnym. I w Biblii hebrajskiej mamy słowo jetzer, to jest bardzo ważne słowo. Ono jest właśnie tłumaczone jako wyobraźnia albo wyobrażenia, a konkordancja Stronga, ona opisuje to słowo, hebrajskie słowo, tłumaczy to słowo jako wyobraźnia, wyobrażenie, ale również jako formę lub poczęcie. Więc oto mamy tutaj na tłumaczenie hebrajskiego słowa jetzer. Zwróćcie uwagę, że to jest szerokie zrozumienie. Żydzi mieli inne trochę myślenie, inne zrozumienie tego słowa jecer, wyobraźnia. Oni widzieli w wyobraźni coś, co przynosi życie, co przynosi poczęcie. A więc tak więc na podstawie tego słowa jecer możemy powiedzieć, że wyobraźnia jest miejscem, w którym dokonuje się poczęcie. Wyobraźnia jest takim twoim duchowym łonem. I Bóg chce, aby tam w tym duchowym łonie zostały poczęte rzeczy, które są w Jego sercu, które są Jego pragnieniem dla Ciebie, które ma w swoim sercu dla Ciebie. To jest bardzo ważne. Bóg ma wiele rzeczy, które nigdy nie zostały poczęte, ale one były dla nas. Po prostu coś się wydarzyło, że nie zostało to poczęte. Więc ja wierzę, że poprzez to nauczanie niektórzy z Was wejdą w nowy wymiar życia z Bogiem i pewne rzeczy, które Bóg ma dla Ciebie, zostaną poczęte w Twoim życiu. A więc to, co mówię, kiedy mówię o wyobraźni jako o łonie ducha, to oznacza to, że musisz coś otrzymać od Boga, czyli to nasienie. Kiedy ja mówię o nasieniu, często mamy na myśli Słowo Boże, bo my jesteśmy poczęci z nasienia nieskazitelnego, którym jest Słowo Boże. A więc Bóg daje do naszego łona, do naszego duchowego łona, czyli umieszcza coś w twojej wyobraźni w postaci obietnicy, w postaci słowa. Czasami może też to być jakaś wizja, którą Bóg ci daje, jakieś marzenie, które otrzymujesz od Boga, bo są marzenia, marzenia, które przychodzą w wyniku tego, co my oglądamy, widzimy i słyszymy, ale są też marzenia, które Bóg wkłada w nasze serce. Bo Biblia mówi, że to Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. Czyli chcenie od Boga może być takim pragnieniem od Boga, że Bóg wkłada do twojego serca po prostu nasienie swojego chcenia, swojego pragnienia. Daje ci jakieś marzenie. I ono zostaje poczęte w tobie i wtedy czasami potrzeba czasu, aby zostało to, aby to mogło rozwinąć się w tobie i wtedy przychodzi szatan, diabeł, aby dokonać po prostu aborcji, aby dokonać po prostu takiego poronienia. I mówiliśmy też troszkę wczoraj o tym, co jest potrzebne, znaczy nie wczoraj, tydzień temu, co jest potrzebne do tego, aby nie było tego duchowego poronienia i aby to, co to nasienie przyniosło po prostu ten wymiar naturalny i aby zostało poczęte w postaci rzeczywistości. I jest takie miejsce w Biblii, które wydaje mi się, że dobrze też ilustruje znaczenie słowa jetzer. To jest fragment, który jest w Izajasza 26:3. I tutaj w tłumaczenie King James Version jest napisane, to jest takie stare tłumaczenie króla Jakuba, zachowasz w doskonałym pokoju tego, którego umysł, i tu występuje słowo jetzer, jest skupiony na tobie. Brytyjka mówiła, tego, którego umysł jest stały, temu zachowujesz pokój. Umysł jest stały. I to słowo umysł, tak samo jak i tutaj w tym tłumaczeniu, którego umysł jest skupiony na tobie, tu występuje słowo jetzer. A więc kiedy rozumiemy, co Bóg miał przez to na myśli, co chciał przez to powiedzieć, to Bóg powiedział tak, że nasza wyobraźnia musi być skupiona na tobie, na Bogu. Nasza wyobraźnia musi być pod wpływem tego, co Bóg do mnie mówi albo co Bóg objawia mi o sobie. A oczywiście i tutaj widzimy tutaj, że zostało to przetłumaczone jako umysł, ale mam przekonanie, że wyobraźnia i umysł jakoś są silnie z sobą powiązane. Czyli Bóg stwarza coś w tej sferze wyobrażenia, w twoim umyśle pojawia się wyobraźnia i dlatego można powiedzieć, że wyobraźnia może być uświęcona, może być taka namaszczona przez Boga i ona wtedy przynosi albo wprowadza nas w ten wymiar ponadnaturalny. Jeden z fragmentów Rzymian jest napisane, przemieńcie się przed odnowieniem umysłu swego, abyście byli w takiej postaci, jakiej Bóg chce dla was. Abyście też umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą dla was. Czyli przemiana człowieka w dużej mierze związana jest z przemianą umysłu. Ale kiedy twój umysł jest przemieniony przez Boga, to i również twoja wyobraźnia zaczyna odbierać pewne rzeczy od Boga i twoja wyobraźnia już jest, również jest przemieniona. Wiecie, że możemy zmienić również wyobraźnię człowieka? Że to jest coś, co może być przemienione? Umysł człowieka może być przemieniony. A więc jeżeli następuje przemiana w umyśle, przemiana w wyobraźni, a wyobraźnia i umysł są z sobą połączone, wtedy następuje przemiana życia. Bóg może cię wprowadzić w coś, co jest Bożą wolą dla twojego życia. Czy to ma sens jakikolwiek dla was? Będę chciał trochę więcej o tym powiedzieć i myślę, że to zrozumiemy. Ale żebyśmy mogli lepiej zrozumieć, jak działa wyobraźnia, chciałbym, żebyśmy też przyjrzeli się, co nauka mówi na temat wyobraźni. A więc sprawdzałem, co mówią opracowania psychologiczne, co mówi definicja słownikowa wyobraźni. I oto wyobraźnia, greckie słowo to jest fantazja, a łacińskie imaginatio. Imagination, od tego pochodzi angielskie słowo. I nauka to tłumaczy, że jest to zdolność do przywoływania i tworzenia w myślach obrazów rzeczywistości lub wybranych jej aspektów, łączenia składników wiedzy w nową całość, odtwarzanie i projektowanie możliwych sytuacji. Ja wiem, że trzeba by się zatrzymać na tej definicji i się w nią trochę wgryźć, żeby to dobrze zrozumieć, ale myślę, że za chwileczkę będzie to bardziej dla nas jasne i zrozumiałe, kiedy to wytłumaczę. Częścią odpowiadającą za wyobraźnię, za tworzenie tych obrazów albo przywoływanie obrazów, albo tych, które pochodzą z rzeczywistości, albo tych, które pochodzą z ponadnaturalnej sfery, jest prawa półkula. To się dzieje w prawej półkuli. I co jeszcze mówi psychologia, nauka psychologii, która jest bardzo ciekawa w tym temacie i to nas, myślę, że naprowadzi na zrozumienie tego, co dzisiaj chcę wam pokazać odnośnie wyobraźni. Oto czytamy, że źródłem przechowywania w pamięci wyobrażeń są zmysły. Pomyślcie przez chwilę o tym. Każdy z nas ile ma zmysłów, jeżeli jest zdrowy? 5. 5 zmysły. A więc poprzez zmysły my tworzymy pewne wyobrażenia. Tworzą się wyobrażenia. Czytamy, że często odróżnienie tych wrażeń od wyobrażeń jest trudne, gdyż w ciągłym strumieniu świadomości, z jakim mamy do czynienia w praktyce, występują one często jednocześnie obok siebie. Wrażenia i wyobrażenia. I tutaj pojawia się pewna różnica, którą wprowadza nas Boże Słowo i chciałbym teraz to pokazać. Dobrym dowodem na to jest sen i marzenia senne, podczas których powstają wyobrażenia odizolowane od wrażeń zmysłowych. Czyli w czasie snu, kiedy śpisz, kiedy śnisz, okazuje się, że wyobraźnia jest bardziej aktywna niż na jawie. Że w tej wyobraźni Bóg może przyjść do twojego życia i coś ci zakomunikować, coś ci objawić, co chce dokonać w twoim życiu. Nie wiem, czy wiecie, że pogański, perski król Cyrus miał wizję od Boga. On był niewierzącym człowiekiem, on nie był Żydem, tak? On nie znał w ogóle Tory, ale Bóg do niego przyszedł i dał mu wizję, objawił mu pewne prawdy i powołał Cyrusa. Możemy mówić o podobnych sytuacjach w przypadku innych królów, zarówno pogańskich, jak i królów żydowskich. A więc wyobraźnia jest czymś, co jest aktywowane w czasie snu. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że językiem Ducha Świętego będą wizje, sny i proroctwa, słowa prorocze. A więc językiem Ducha Świętego, przez który Bóg się kontaktuje z nami, bardzo często są wizje i sny. Niektórzy mają więcej snów i więcej tych wizji sennych, a inni mają mniej. Moja żona ma ich bardzo dużo i bardzo często mi rano opowiada, wiesz, dzisiaj śniło mi się to i tamto. I ona bardzo poważnie podchodzi do tego języka Ducha Świętego, bo ona wie, że Bóg się w taki sposób z nią komunikuje i bardzo często rzeczy, które dokładnie zobaczyła w śnie albo widziała w śnie, dokładnie to się dzieje w rzeczywistości. Jak już słyszałem o wielu rzeczach, ona mówi, wiesz, śniło mi się, że ta i ta osoba umarła i potem dwa dni później ona faktycznie umiera. Od tego dnia już nie lekceważę jej snów. Wiele razy tak było, jeżeli chodzi o umieranie. Czasami Bóg chciał nam o coś powiedzieć, o coś zakomunikować po to, żeby się o tą osobę modlić albo żeby w jakiś sposób pomóc jej przygotować się na spotkanie z Panem. To wiem, że brzmi tragicznie, ale też ma pozytywne sny. Ciąże tak samo. O, też ciąże. Więc myślę, że Asia mogłaby tutaj dużo więcej na temat snów i wizji. Teraz, kiedy będzie u nas Ben Armstrong, on jest dyrektorem albo osobą odpowiedzialną za służbę proroczą w Betel, on będzie mówił również o tym, jak aktywować Boże wizje i jak otrzymywać prorocze sny od Boga. I to zachęcam cię już teraz, zapisz się na tą konferencję, bo pewnie będzie mało czasu na zarejestrowanie się. Ale wracam do tego, co chciałem powiedzieć. Czyli w czasie snu pojawiają się tak zwane marzenia senne, podczas których powstaje wyobrażenie odizolowane od wrażeń zmysłowych. Wyobrażenie, które nie pochodzi od zmysłów. Wyobraźnia, która nie jest stymulowana przez zmysły, ale wtedy jest aktywowana wyobraźnia, która jest stymulowana przez duchowy świat. I tak samo jak wyobraźnia może być stymulowana przez Pana Boga, tak samo może być stymulowana również przez diabła. Myślę, że też zgodzicie się ze mną, że on może dręczyć kogoś. Niektórzy mają koszmary. W czasie koszmarów to właśnie w ten sposób szatan diabeł przychodzi do nich i ich dręczy. Szatan, on nigdy nie może niczego stworzyć. On może tylko kopiować. On może tylko stworzyć falsyfikat. Może coś jakby podrobić. Ale on nie jest twórcą. Twórcą jest Pan Bóg. A więc wyobraźnia pochodzi od Niego. To świat powstał w wyniku Jego wyobraźni. My zostaliśmy stworzeni na wzór i na podobieństwo Boże, na obraz Pana Boga. A więc On umieścił w prawej półkuli wyobraźnię. I twoja wyobraźnia może być takim polem dla Pana Boga, które on będzie uprawiał i on będzie zasiewał swoje nasienia, albo może być polem dla diabła szatana, w którym będzie zasiewał swoje nasienia, aby zniszczyć twoje życie. Wyobraźnia jest w naszym życiu ważna. Nie możemy lekceważyć wyobraźni. Jest czym? Jest duchowym łonem. Amen? W której rodzi się wielka wiara. I chciałbym teraz coś zailustrować, coś wam pokazać. Myślę, że to pomoże. Zamknijcie wszyscy swoje oczy. Chciałem, żebyście teraz sobie wyobrazili psa. Macie zamknięte? Nie patrzcie na mnie. Wyobraźcie sobie psa. Jakiego psa widzisz? Mały czy duży? Biały czy czarny? Czy jakiś inny? Widzicie już tego psa? Okej, okay. Otwórzcie teraz oczy. Kto z was widział takiego psa? Okej, okay. Małego. Kto z was w ogóle widział małego psa? Mały pies. Ręce do góry. No, mamy, okej, okay, dość sporo osób. Dobrze, widzieliście małego psa, może takiego jak ten. Jeszcze raz, zrobimy jeszcze raz teraz próbę. Zamykajcie oczy jeszcze raz. A teraz proszę, wyobraźcie sobie czarnego, dużego, wielkiego psa. Groźnego. Ale nie żartujcie, poważnie, wyobraźcie sobie jego psa. Czy już widzieliście tego psa? Okej, okay, dobra, otwórzcie teraz oczy. Kiedy powiedziałem wam, wyobraźcie sobie wielkiego, czarnego psa, to każdy z was starał się uruchomić tą sferę wyobraźni, aby sobie gdzieś z przeszłości przypomnieć psa. Bo każdy z nas widział jakiegoś wielkiego psa. Czy może ktoś widział takiego psa? Ktoś z was widział takiego psa? Okej. Okay. Ci, którzy widzieli wcześniej białego, teraz widzieli też białego czy takiego? Już teraz takiego. To jest ciekawe, bo zobaczcie. Oznacza to, że przez słowa możemy wpływać na tworzenie w naszej wyobraźni różnych obrazów. Przez słowa. Przez to, co ja wam co wypowiadam, przez to mówię do was, wpłynąłem na waszą wyobraźnię i zmieniłem obraz waszej wyobraźni. Już to nie był mały, biały pies, pudelek, ale to był Cone Carso. Mój syn ciągle widział takiego, bo chciał go kupić. Ale cała rodzina była w opozycji. Powiedziała, nie, nie, to jest taki pies morderca. Ja mu mówiłem, wiesz, to pies morderca. I on teraz kupił sobie psa, kupił czarnego też, ale labradora. I to już będzie bezpieczniej. Ale chciał mieć dużego, już ma teraz dużego, ma labradora. Na razie jest mały, jest szczeniakiem. Ale wcześniej on ciągle widział tego psa. Jak mówiłem, jakiego chciał być psa? A on mówi, Cone Carso. Pokazywał mi, miał zdjęcia tego Cone Carso. Więc ja myślę, że w jego wyobraźni, kiedy byś mu powiedział... Zamknij oczy i wyobraź sobie psa. On widziałby na pewno Cone Carso. Czyli przez słowa możemy wpływać na obrazy w naszej wyobraźni. Zgodzicie się ze mną? Szczególnie, jeśli ktoś miał przeżył jakąś traumę, miał jakieś złe doświadczenie z psem, na przykład z czarnym psem, który go ugryzł i kiedy mówię, zamknij swoje oczy i wyobraź sobie psa, to na, prawie że na 100% widziałeś tego psa. Bo to było silne jakieś doświadczenie, silne wrażenie. Chciałbym jeszcze coś w jedną wam pokazać. Trzy osoby poproszę teraz, żebyście tutaj przyszły. Maćka, tak, Asię i jeszcze Renię poproszę, tak. Maćka, postawimy tu w środku. Poproszę mikrofon też. Jeden. Dobrze. I tutaj Renia. Mamy tutaj trzy pudła. W tych pudłach coś umieściłem. W jednym jest mysza. Żywa, oczywiście, że żywa. Żartowałem. Co teraz czujecie? Trochę tak, no po co się dałem wkręcić w tą próbę? Miało być tak dobrze. Spoko. Są tam przedmioty codziennego użytku, które używamy. Żadnych myszy, żadnych zwierzaków. Nie obawiajcie. Absolutnie. To tylko taki żart. A teraz... Chciałbym, nie musicie zamykać oka, nie oka, tylko oczu, tylko możecie włożyć rękę. Włóżcie sobie rękę. Ja nie wiem, w którym jest pudełku i zobaczcie, co to jest. Spróbujcie sobie to. Teraz użyjcie wyobraźni. To nie będzie uświęcona wyobraźnia, to jest wyobraźnia, która jest stymulowana przez zmysły. Czyli każdy z was miał kiedyś kontakt z tym, co teraz dotykacie. To już było w twoich zmysłach. To jest gdzieś zapamiętane w twoich zmysłach. A teraz spróbujcie, już wiesz? Tak? Też? Okej, okay, dobra. Wyciągajcie łapy. Teraz już rączki. Okej, okay, no trudno. Jak nie ma, to nie wymyślimy. Co tam czułaś? Opowiedz teraz. Tu masz mikrofon, proszę bardzo. Reniu, co tam było?
Muszę częściej takie ćwiczenia robić. To był przedmiot o kształcie kwadratu.
Co to jest?
Co to jest?
Co to może być?
Podejrzewam, że może to być jakieś urządzenie elektroniczne. Mhm. Nie wiem, może to być telefon komórkowy.
Taki kwadratowy? Okej, dobra. Dziękuję bardzo. Zaraz będziemy sprawdzali, co tam jest.
Druciak do mycia garnków.
Druciak do mycia garnków. Trafiło na faceta. Proszę, druciak do mycia garnków. A tutaj co u ciebie jest?
Torebka do herbaty, tylko zapakowana ładnie.
Torebka do herbaty. Taka. Ciekawe, co tam jest. Może otwórzmy sobie teraz, każdy z was. Zobaczmy. Jest druciak. Urządzenie elektroniczne. Wprawdzie nie jest to telefon komórkowy, ale to jest twardy zewnętrzny dysk, czyli zewnętrzna pamięć. I mamy oczywiście herbatę. W ogóle byłaś rewelacyjna, bo jak pokazałem to paru osobom, to nikt tego nie zgadnie. Ale akurat tutaj mamy naukowca, który ma do czynienia z elektroniką. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Zobaczcie, co się teraz pojawiło. Oni, nie widząc tego, użyli zmysłu dotyku. Jako, że mieli... Możemy to zabrać stąd? Tak, panowie... Panowie tutaj... Zabierzcie. Oni użyli zmysłu i w ten sposób mogli stworzyć pewien obraz. Pamiętacie, źródłem przechowywania w pamięci wyobrażeń są zmysły. To mówi psychologia. Źródłem przechowywania wyobrażeń w pamięci są nasze zmysły. Czyli każdy z nas przechowuje w pamięci jakieś wyobrażenia. I teraz Bóg aktywuje naszą wyobraźnię. Z jednej strony wykorzystuje rzeczy, które już są w naszej pamięci, wyobraźni, ale tworzy pewne nowe wyobrażenia. Nie wiem, czy zauważyliście, że ludzie tworzą ciągle nowe rzeczy. Kiedy ja bym wam opowiedział o telefonie komórkowym 30 lat temu, że będziemy mogli oglądać w niej telewizor, takie urządzenie w telewizor, że będziesz rozmawiał z osobą, która jest na drugiej półkuli, że będziesz mógł tam po prostu programować, nie wiem, pisać różne rzeczy, pisać książkę w telefonie, ja pisałem książkę w telefonie. Różne rzeczy będziesz mógł. To powiedziałbyś, chyba żartujesz. Ale ktoś miał właśnie taką, ktoś musiał to wyobrazić. I to, co sobie wyobraził, stało się. Widzicie, wszystko, co widzimy wokół siebie, każda budowla, każda rzecz powstała wcześniej w czyjejś wyobraźni. Budynek, w którym jesteśmy, powstał w czyjejś wyobraźni. My to widzieliśmy, zanim to się stało. A więc nasza wyobraźnia pomaga nam w życiu, ale też pomaga nam wierzyć i marzyć o przyszłości. Jeszcze raz to powiem. Nasza wyobraźnia pomaga nam wierzyć i marzyć o przyszłości. A więc nigdy nie lekceważmy wyobraźni. To słowo wyobraźnia tłumaczone w języku greckim jako fantazja to nie jest właściwe, bo fantazja jest często zupełnie czymś, co jest nierealnym, co nigdy się nie wydarzy, ale uświęcona wyobraźnia, namaszczona wyobraźnia to jest coś, co przychodzi od Ducha Świętego. To jest takie nasienie, które uwalnia we mnie kreatywność do tworzenia obrazów, rzeczy, które Bóg chce umieścić w moim życiu albo które chce, aby stały się częścią mojego życia. I ja wierzę w to, że musimy modlić się. Panie, daj mi... Jeżeli bym był lekarzem, to bym modlił się, Panie, daj mi wyobraźnię, abym zobaczył, jak pomóc komuś, jak go zoperować, co zrobić, co dotknąć, czego nie dotykać, co wyciąć, a czego nie wycinać. Więc Bóg może dać ci wyobraźnię i jeżeli jesteś lekarzem, możesz tego użyć i to może przyjść w ponadnaturalny sposób. Oprócz tych wyobraźni opartej na naszym wcześniejszym doświadczeniu i na zmysłach, czyli na fizycznych doświadczeniach, możemy mieć wyobraźnię, która oparta jest na ponadnaturalnej, duchowych doświadczeniach, które przychodzą od Pana Boga. I to jest bardzo ważne. A więc mamy tak naprawdę dwa źródła wyobraźni. Bo zgodzicie się ze mną, że każdy normalnie zdrowy człowiek ma jakąś wyobraźnię. Każdy ma jakąś wyobraźnię. Niektórzy mają tak zwaną bujną wyobraźnię, rozbudowaną wyobraźnię, szczególnie kiedy wchodzą do samolotu, to mają sobie wyobrażają różne rzeczy. A więc możemy mieć taką wyobraźnię, ale to, co czyni różnicę między jedną a drugą wyobraźnią, to ta różnica to po prostu wynika z tego, co wpływa na naszą wyobraźnię. Okej, jeszcze raz. Różnica między wyobraźnią jednego a drugiego człowieka wynika z tego, co na nią wpływa. Więc weźmiesz tu jedną osobę, która jest, bo będzie tak, kształtowana, jego wyobraźnia jest przez obrazy złe, przez negatywne doświadczenia, przez negatywne obrazy. Może je czerpać z różnych źródeł, ale jakkolwiek coś wpływa na naszą wyobraźnię. I weźmiesz drugą osobę, która nigdy nie pozwoliłaby te złe obrazy, złe rzeczy wpłynęły na jej wyobraźnię i ukształtowały ją wyobraźnia. I ona nigdy nie będzie miała żadnych lęków w tej obszarze. Ona jest, można powiedzieć, zatwardzona na te negatywne rzeczy. Jest otwarta na Boże rzeczy. Bo nigdy nie pozwoliła, żeby coś negatywnego kształtowało jej wyobraźnię. A więc mamy dwa źródła wpływu na wyobraźnię. Wymiar naturalny, związany z naszymi zmysłami, czyli to, czego dotykam, co widzę, co słyszę, przez moje fizyczne zmysły, albo inaczej, czym karmię mój umysł. Bo wszystkie te rzeczy w jakiś sposób wpływają na nasz umysł. Karmimy czymś nasz umysł. Pamiętacie to, co czytałem z Izajasza, że tego, którego umysł jest skoncentrowany na Panu Bogu, to ten zachowuje pokój. Możesz w czasie burzy przychodzisz do lekarza i lekarze mówią, no ma Pan raka. A ty mówisz, chwała Bogu, Bóg objawi swoją chwałę tutaj. Nie widzę siebie pokonanym ani zabitym, ale widzę siebie przez pryzmat krzyża. Przez to, co dokonało się na krzyżu. A więc to nie może ciebie pokonać. Tak było również ze mną, kiedy mnie lekarz zakomunikował złą wiadomość. Byłem tak bardzo wypełniony prawdą o Bożych obietnicach. Akurat pisałem książkę, dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi. Więc kiedy lekarz powiedział mi, ma pan guza mózgu, pokazał mi go na zdjęciu i on był tak duży, że jakby wcisnął się i zajął 1/3 półkuli mózgu. Dlatego też ślepłem. Więc ja na to popatrzyłem i nie pojawiły się, możecie mi wierzyć albo nie, żadne negatywne emocje. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, tam czekała moja żona, powiedziałem, wiesz co, mały problem jest, ale Bóg objawi swoją chwałę, mam guza w mózgu. Więc ja musiałem wtedy przedstawić to mojej żonie w taki sposób, żeby ona się nie przelękła. Ale jeżeli nasza wyobraźnia jest pod wpływem Bożego Słowa, Bożych obietnic, to rzeczy, które są wokół nas, nie zniszczą pokoju, który jest w nas. Możemy mieć pokój, który przewyższa wszelki rozum. Możemy żyć zupełnie jak ludzie, inaczej niż ludzie tego świata. A więc mamy naturalne źródło wpływu związane z naszymi zmysłami i mamy wymiar duchowy, który jest związany z twoim duchem, czyli z tym, co widzisz w duchu, co słyszysz w duchu i czym karmisz swojego ducha. To oczywiście ma związek z umysłem, ale twój umysł jest związany z wyobraźnią i ty możesz nakarmić swoją wyobraźnię Bożymi rzeczami. Co by się stało, gdybyśmy mieli wszyscy taki stały umysł? Byli pod wpływem Bożej uświęconej, namaszczonej wyobraźni, którą Bóg aktywuje w naszym życiu. A teraz chciałem pokazać jeszcze coś od innej strony. Jeśli bym oglądał regularnie pornografię, czytał książki, które stymulowałyby wyobraźnię w kierunku erotycznym. Są podobno takie książki. To jest tylko kwestia czasu, a popełniłbym cudzołóstwo. Zgodzicie się ze mną, że to jest kwestia czasu. Począłbym to, co zrodziło się w mojej wyobraźni. Czyli to by coś zasiało we mnie, a kwestia czasu, a ja bym to począł. Zresztą Jezus powiedział, kto patrzy na kobietę pożądliwie, to już popełnił cudzołóstwo w czym? W swoim sercu. A zazwyczaj widzisz cudzołóstwo w swojej wyobraźni, wyobrażasz sobie to, że to możesz zrobić, a dopiero potem to robisz w praktyce fizycznie, po prostu w swoim ciele. Większość ludzi, którzy dopuścili się cudzołóstwa, wcześniej ono miało miejsce już w ich, zostało poczęte w ich łonie ducha albo w ich wyobraźni, jak to woli. I wiesz, Słuchałem Andrew Womacka, który mówił, to było chyba jego nauczanie, związane z zatwardziałym sercem. Taki tytuł nie zachęcający, zatwardziałe serce. I on mówi tak, na dzień dzisiejszy nie mógłbym popełnić grzechu cudzołóstwa, bo jestem tak wypełniony Bożym Słowem, jestem tak zatwardzony na kwestię cudzołóstwa, pornografii i wszystkich innych rzeczy, że jest to niemożliwe, na dzień dzisiejszy powiedział, jest to niemożliwe, abym zgrzeszył grzechem cudzołóstwa. To jest sługa Boży, mąż Boży. Ale gdybym przez 2 lata nie miał relacji z Duchem Świętym, nie karmiłbym się Słowem Bożym, nie patrzyłbym na Boga, nie patrzyłbym na Jego obietnice, nie byłbym skoncentrowany, moja wyobraźnia nie byłaby skoncentrowana na Bożych rzeczach, to wtedy mogłoby się zdarzyć, że mógłbym popełnić grzech cudzołóstwa. Nawet taki Boży mąż. A więc kiedy siedzisz tutaj i teraz możesz powiedzieć, wiesz co, są pewne rzeczy, które mnie nigdy nie spotkają. Okej, dobra, nie spotkają ciebie, ale tylko wtedy, kiedy żyjesz z Bogiem i Boża łaska jest w twoim życiu i twoja wyobraźnia jest pod wpływem Bożego nasienia. Więc dlaczego słyszymy o tym czasami, o skandalach i zgorszeniach, które mają miejsce wśród ludzi wierzących? Dlatego, że kiedy my się nawracamy, to zbawiony jest mój duch, ale nie jest zbawiona moja dusza i nie jest zbawione moje ciało. Moja dusza jest zbawiana, a moje ciało będzie zbawione, kiedy Jezus przyjdzie i zmartwychwstanie. Ale mój duch jest zbawiony po to, abym miał relację z Nim, abym mógł karmić mojego ducha. A więc jeżeli ty nie wpływasz na swoją duszę, nie zasiewiasz do swojej wyobraźni Bożych obietnic, Bożych nadziei, możesz upaść, każdy może upaść. Zgodzisz się ze mną? A więc cudzołóstwo ludzie nie popełniają przez przypadek. No, miałem taki wypadek tak, przy pracy. No. Zdarzyło mi się. Popełniłem cudzołóstwo. Tak nagle, wiesz. Nie. To nie dzieje się przez przypadek. To nie dzieje się nagle. To musiało mieć gdzieś być poczęte w twojej wyobraźni. I musiałeś tym karmić, musiałeś to podsycać. I podobnie jest z wielką wiarą. Ona się rodzi w łonie twojego ducha, którym jest wyobraźnia. Ona, można powiedzieć, w twoim sercu się rodzi zawsze wiara, ale to, tak powiedziałem, to jest związane bardzo z wyobraźnią. I to też nie dzieje się przez przypadek, ale przez karmienie swojego umysłu, swojej wyobraźni, Bożymi obrazami, Bożym Słowem, przez przyjmowanie Bożego, nieustannie przyjmowanie Bożego nasienia do swoich myśli. Izajasz 55 rozdział mówi, że moje myśli to nie myśli wasze i moje drogi to nie drogi wasze, ale jak śnieg i deszcz spada z nieba i nie wraca pusty, ale wykonuje jakąś pracę, tak z moim słowem nie wraca pusty, ale wykonuje pomyślnie to, z czym je posłałem. Więc kiedy Bóg posyła swoje słowo i ono zostaje poczęte w łonie twojego ducha, zaczynasz sobie wyobrażać rzeczy, które Bóg posyła do twojego życia, to te rzeczy zaczynają się dziać i one wykonują pracę. I w rezultacie pojawia się wiara i ty zaczynasz widzieć rzeczy, które Bóg ci obiecał. Więc przejdźmy teraz szybko. Ludzie, już jest tak mało czasu. Pokażę wam to na przykładzie Jezusa. Izajasz 53 rozdział. Otwórzmy sobie Izajasz 53 rozdział. To jest bardzo ciekawe miejsce. To jest fragment, który wszyscy znacie, prawdopodobnie powinniście znać. Jako wierzący ludzie powinniśmy znać Izajasza 53 rozdział. To jest jeden z najważniejszych wersetów, fragmentów, rozdziału. I tam w tym 53 rozdziale jest opisane ukrzyżowanie Jezusa. To jest dokładnie 700 lat przed Chrystusem. Bóg dał Izajaszowi objawienie tego, co się stanie na krzyżu i on opisał ukrzyżowanie Jezusa. I oto mówi tak, w 10 wersecie. Ale to Pan zechciał go tak zgnieść i dotknąć słabością, gdy w swoim życiu dopełni ofiarę za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Tu jest napisane, ujrzy potomstwo. I to, co ja wierzę, to, że Jezus idąc na krzyż, on widział swoje potomstwo, zanim je zobaczył. Jezus idąc na krzyż, niosąc belkę krzyża, on widział, bo on znał, on jest słowem, to od niego to słowo przyszło do Izajasza, a więc on doskonale wiedział, że Izajasz mówi, bo Jezus też cytował Izajasza, więc on znał doskonale Izajasza, że ujrzy potomstwo, będzie żył długo. A więc on wiedział, że on ujrzy potomstwo potem, jak pójdzie na krzyż. A więc kiedy szedł, on w wyobraźni widział to, co zostało zasiane do jego ducha przez słowo. A więc on on wiedział, że on ujrzy potomstwo. W rzeczywistości mogę powiedzieć tak, że Jezus idąc na krzyż widział potomstwo, zanim je zobaczył. On już wtedy widział swoje potomstwo. On już wtedy widział ciebie, zanim jeszcze uwierzyłeś. A więc my byliśmy w jego wyobraźni, zanim my jeszcze uwierzyliśmy. On ciebie widział w swojej wyobraźni. I podobnie dzisiaj potrzebujemy zobaczyć potomstwo Jezusa w naszej wyobraźni, zanim zobaczymy je w rzeczywistości. Jeżeli więc głosimy Ewangelię, jeżeli więc docieramy do ludzi, jeżeli modlimy się o to miasto, my musimy zobaczyć to potomstwo Jezusa, zanim oni jeszcze uwierzą. Musimy ich zobaczyć w naszej wyobraźni. Jeżeli nie zobaczymy, nie zostanie to poczęte, jeżeli nie zostaniemy zapłodnieni tymi obrazami zbawionych ludzi w Częstochowie, to tego nie zobaczymy. Ale jeśli to zobaczymy w naszej wyobraźni zbawionych ludzi w tym mieście, miasto, które jest zdobyte dla Pana, to te rzeczy się wydarzą. Jeśli więc nie widzisz wyobraźni swoich zbawionych sąsiadów, jeżeli nie widzisz wyobraźni twoich znajomych w pracy, z którymi pracujesz, zbawionych, to te rzeczy się nie wydarzą. Bóg chce, żebyś zobaczył ich zbawionych, żebyśmy jako Kościół widzieli 100 zbawionych osób w tym roku, widzieli je, dziękowali za nie, modlili się o nich, żeby to zostało poczęte w nas, abyśmy byli tak wypełnieni tym obrazem 100 zbawionych osób, że to będzie niemożliwe, żeby to się nie wydarzyło. I kiedy będziemy żyli w takim, z tą uświęconą wyobraźnią, widząc tych zbawionych ludzi, potomstwo Jezusa, to te rzeczy będą się działy. Amen? Alleluja. Jezus dalej mówi, Ewangelii Jana, 4 rozdział, 35, muszę przyspieszyć, bo za bardzo się rozgadałem. Czy wy sami nie mówicie jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom. Są już dojrzałe. Niektóre tłumaczenia mówią, są już białe, gotowe, dojrzałe do żniwa. A więc oni nie widzieli, Jezus nie widział tych pól białych i dojrzałych do żniwa, bo on mówi, czyż nie mówicie, że 4 miesiące jeszcze do żniwa? Ale Jezus widział wtedy, kiedy był na ziemi, on widział dojrzałe pola. On widział w swojej wyobraźni już potomstwo. On widział tych, którzy uwierzą w Niego. On widział Piotra, który uwierzy w Niego. On to wszystko widział. On widzi ciebie. Jesteś w jego wyobraźni. Nie wiem, czy to was w ogóle jakoś ekscytuje. Więc zobaczcie, że żniwo jest dojrzałe oczami wyobraźni, abyśmy mogli zobaczyć żniwo oczami fizycznymi. To się pierw dokonuje w wyobraźni, a potem dokonuje się oczami fizycznymi. A teraz chciałem wam pogadać przez chwilę Goliata. Zanim to zrobię, tylko jedna rzecz. Niektórzy mówią, że wyobraźnia to zdolność widzenia sercem, tego, czego nie widzimy oczami. To zdolność widzenia sercem. Słowo serce jest takie, wiecie, bardzo trudno do zdefiniowania. Czy to jest duch? Czy to jest dusza? Czy to jest umysł? Ale ja myślę, że to jest właśnie połączone z wyobraźnią. Łono naszego ducha, to ten środek naszego serca, to gdzieś jest to razem z sobą połączone. I teraz popatrzcie na historię z Goliatem. Wszyscy ją znamy, dzieci ją też znają. Jedna z pierwszych historii, których uczymy dzieci na szkółce, w kościele dziecięcym. Dawid przychodzi do swoich braci. Oni przez 40 dni jest napisane, że oni stali w dolinie. Po jednej stronie doliny byli Filistyńczycy, a po drugiej stronie była armia Izraela. I coś nie tak? Filistyńczycy w jednej części doliny, a w drugiej części armia Izraela. I spośród tych Filistyńczyków wychodził Goliat i mówi tak, nie musicie walczyć wszyscy z nami, wystarczy jak ktoś będzie walczył ze mną. Jeżeli mnie pokonacie, to my się wszyscy wam poddamy. Ale jeśli ja pokonam tego, który będzie ze mną walczył, to wy wszyscy musicie się poddać nam. A więc on wychodził, stawał przed armią i on przemawiał do nich. Pamiętacie, co ma wpływ na wyobraźnię? Nasze zmysły. A więc oni patrzyli na niego, patrzyli i tak przyglądali się, ale ma mięsień, wow. Musiał sporo pakować na siłowni, że ma taki mięsień, jest 3 razy większy od mojego. Niektórzy z nich to w ogóle cofali się do tylnych szeregów, bo nie chcieli w ogóle nawet tego oglądać, byli przerażeni. Patrzyli na jego dzidę, która była potężna, patrzyli na jego zbroję, która była potężna, patrzyli na jego tarczę, która była potężna i wszyscy, czym więcej patrzyli, tym bardziej się bali, tym bardziej ich wiara po prostu szła w buty, tak? Albo zamieniała się w wodę. I oni byli przerażeni. Przez 40 lat Goliat wpływał na ich wyobraźnię i wpływał na ich wiarę. Oni stracili wiarę z powodu tego, na co patrzyli. Zgodzisz się ze mną? Oni patrzyli na Goliata, oni medytowali nad wielkością Goliata, medytowali nad jego uzbrojeniem i czym więcej dyskutowali nad tym, to tym bardziej byli przekonani, że już będzie koniec z nimi. Czasami idziesz do lekarza i lekarz mówi, wie pan, ma pan taką i taką chorobę, a ty mówisz, no, żebym wiedział, jak cię o to modlić, to muszę to poznać. I zaczynasz poznawać, co mówi internet, co mówią lekarze, co mówi Facebook, co mówi ten lekarz. Mówię, będę na konsultacji z tym lekarzem, z tamtym lekarzem i z tamtym lekarzem. I mówi, muszę poznać, żebym wiedzieć, jak walczyć. Nie, ty musisz poznać Boga, żeby wiedzieć, jak przyjąć uzdrowienie. Nie musisz tak bardzo dużo wiedzieć na temat swojej choroby. Ty musisz dużo wiedzieć na temat Jezusa. A więc nie medytuj nad chorobą, bo świadomość wielkości choroby będzie większa niż świadomość wielkości Boga. I wtedy tak jak ci Izraelczycy, po prostu ty nie będziesz w stanie przeciwstawić się wrogowi, Goliatowi, będziesz pokonany przez Goliata. Ale przychodzi Dawid z takiego miejsca, w którym świadomość Boga była dużo większa niż świadomość Goliata. On zobaczył go pierwszy raz, popatrzył na niego, ale on miał świadomość wielkości Boga. Miał świadomość tego, że Bóg jest z nim, że kiedy przyszedł lew i niedźwiedź, to on mógł rzucić kamieniem, a Bóg pomógł mu tak trafić, że jednym pociskiem załatwiał niedźwiedzia, załatwiał lwa. A więc mówi, czy ten nieobrzezaniec przypadkiem nie obraża naszego Boga? A więc pomyślał tak, że tak jak było z lwem i z niedźwiedziem, tak będzie też z nim. A więc powiecie, jaka to zapłata jest za to, jak go ktoś pokona? I on zainteresował się zapłatą, a nie zainteresował się tym, jaka jest jego wielka dzida. Nie patrzył na to, co on ma, ale patrzył na to, jaka będzie zapłata. I posłuchajcie, on stanął tam, poszedł walczyć, wiecie, chcieli go ubrać w zbroję, mógłbym o tym głosić przez pół godziny, chcieli go ubrać w zbroję, chcieli go umieścić w jakichś ramach, ale on znał Boga. On wiedział, że jak Bóg jest z nim, to któż przeciwko nim? I on poszedł, wziął jeden kamień, miał ich pięć, nie wiem po co, ale jeden zadziałał za pierwszym razem i załatwił Goliata. I widzimy tę różnicę między jednym a drugim. Dawid przyszedł do nich z umysłem wypełnionym świadomością wielkości Boga i miał wyobrażenie, widział siebie zwyciężającego Goliata. A jego bracia widzieli siebie pokonanych przez Goliata. Inna historia, też podobna, związana z 40 dniami. Mojżesz wysyła na 40 dni 12 wywiadowców. 40 dni, nie wiem czemu, bo 40 dni to jest czas próby. Wiecie, że 40 oznacza próbę w Biblii. Każdy z nas przechodzi przez próbę. Jedni gorzej, drudzy lepiej, ale każdy z nas ma próbę. Wszyscy mamy próbę. Więc oni idą na 40 dni, na ten czas próby i oni oglądają ziemię Kanaan, którą Bóg powiedział, daję wam. Mówi, daję ci tą ziemię. To jest dla ciebie, to jest dla ciebie. To jest dla ciebie ta ziemia. I oni oglądają to wszystko, mówią, super, fajnie, winogrona są super. Klimat fajny. Miasta też fajne są, wszystko nam się podoba, tylko te warownie, te bramy, a Anakici, widzieliśmy tam olbrzymów. I oni mówią do Mojżesza, i byliśmy w ich oczach jak szarańcza. Ja wiele razy o tym mówiłem, że oni wcale nie podeszli do tych Anakitów, powiedzieli, słuchajcie, jak my wyglądamy w waszych oczach? A oni mówią, no jesteście jak szarańcza. Nie, nie, to w ogóle tego nie doszło. Oni byli szpiegami. Oni w ogóle się nie pokazali się tym Anakitom. Oni widzieli siebie jak szarańcza. Oni we własnych oczach, w swoim wyobrażeniu albo w wyobraźni widzieli siebie jak szarańcza, którą można rozdeptać po prostu i pokonać. A tych dwóch, Kaleb i Jozue, oni mieli zupełnie inną wyobrażenie. Jozue spędzał czas z Mojżeszem. On był w jego namiocie, gdzie była Boża obecność. On widział Bożą chwałę, on widział różne rzeczy. On był przy Mojżeszu, który był człowiekiem wiary i który znał Boga. Ja nie wiem, co on wcześniej doświadczył, co on wcześniej widział, ale wiem jedno, że Jozue miał wiarę i Bóg złożył do jego łona obraz swojej wielkości, swojej mocy, swojej potęgi i ten obraz został poczęty w jego łonie, a więc on miał wyobraźnię uświęconą i on patrzył na to wszystko i mówi, ja widzę siebie na hamaku. Widzę siebie w Jerychu, jak leżę po prostu nad jakimś strumykiem i odpoczywam. A więc on w wyobraźni widział zwycięstwo. Widział triumf. I mówi, Bóg jest z nami, więc pójdziemy i zdobędziemy tą ziemię. Bo on dał nam słowo. Daję wam tą ziemię. I on wierzył Bogu. A więc widzimy różnicę. Widzimy potężną różnicę między jednym a drugim. Wiecie, czym się różnimy jako chrześcijanie? W dużej mierze? tym, co wpływa na naszą wyobraźnię. Bo jeżeli, tak jak powiedziałem, pozwoliłbym, żeby negatywne rzeczy wpłynęły na moją wyobraźnię, to całe moje życie będzie negatywne. I przegram. Z Goliatem. A teraz ostatnia historia. Ludzie. Nie, ja muszę to skończyć, bo bez sensu, żeby jeszcze trzecią część robić. Dacie radę jeszcze? Już niektórzy nie dają rady, ale spróbujmy. Muszę wam to opowiedzieć, żeby już zakończyć. To jest historia Jakuba i Labana. W ogóle powinienem na niej się skupić, nie opowiadać o tych wszystkich innych rzeczach. Popatrzcie na Jakuba i Labana. To jest pierwsza Mojżeszowa, na wszelki wypadek niech ktoś otworzy, gdyby przypadkiem trzeba otworzyć Biblię. Jakub, to imię znaczyło oszust. I w ogóle dawać imię synowi takie, to w ogóle to nie fajnie, ale no, tak akurat takie imię otrzymał. I Jakub oszukał swojego brata Ezawa, podszywając się pod niego, ubrał się w jakieś kozie skóry po to, aby wyłudzić dziedzictwo od Izaka, od swojego ojca. A więc podstępem zdobył dziedzictwo, oszukał Ezawa. Potem Ezaw był wściekły na niego. A później sam, kiedy już uciekł od Ezawa i trafił do stryja, który miał na imię Laban, został przez Labana przynajmniej 10 razy, Biblia mówi, oszukany. Największe oszustwo to było to, jak sobie trochę podpił w dniu swoich zaślubin i rano się budzi, a to nie ta, którą się ożenił. To było dopiero oszustwo. Zawsze mówię, nie pij za dużo, tak? Szczególnie tak samo na swoim ślubie nie powinno się pić. I on szukał go. Nie wiem, jak to się stało, że mógł się tak nabrać, tak? Ale go oszukał. Kiedyś trzeba w ogóle zbadać. Ja muszę przestudiować lepiej tę historię. Ale teraz nie, teraz nie. Potem musiał pracować 7 za tą, którą kochał. Za Rachelę. A więc pracował 7 lat za 2 żony. Potem Biblia mówi, że kolejne jeszcze lata pracował i po tylu latach pracy nie miał nic. Miał tylko kupę dzieci i dużo żon. To jest straszne. Kupę dzieci i dużo żon. Niektórzy też tak mają w życiu. To jest straszne. Był oszukany. Wiesz, że Biblia mówi, że diabeł przychodzi, aby kraść, wyżynać, wytracać i on nazwany jest ojcem kłamstwa, a więc to, czego diabeł używa, aby nas okraść z Bożych błogosławień, to jest kłamstwo, oszustwo. Kłamie do twojej wyobraźni. Mówi ci o różnych rzeczach, które są kłamstwem. Stekiem bzdur i kłamstw, zupełnie, które się nigdy nie spełnią. I my wierzymy diabłu. A więc on był załamany, ale wiedział, że Bóg jest z nim. Bo z powodu jego pracy szczęściło się Labanowi. I Laban się, Biblia mówi, Laban się wzbogacił. Laban miał naprawdę dużo owiec, dużo bydła, dużo pieniędzy. Bo Bóg błogosławił Jakuba i z powodu tego błogosławieństwa, które było nad jego życiem, ktoś się wzbogacił. Tak samo było z Abrahamem. Lot był z Abrahamem i z powodu błogosławieństwa na Abrahamie Lot się wzbogacił. Wiecie, że jeśli jest gdzieś ktoś, w kim ma Bóg upodobanie i go błogosławi, kiedy przyłącza się do tego kościoła, na którym, na przywództwie czy na przywódcach, tak, na zespole przywódczym jest Boża ręka, to kiedy się przyłączasz, to ty też będziesz błogosławiony, załapiesz się na to. Nigdy się nie oddziela, jeżeli widzisz, że nad kimś jest Boża ręka. A więc czytamy o tym, że Jakub mówi tak, mam pomysł. Powiedzcie, mam pomysł. A on sobie zaczął wyobrażać. Mówi tak, jeżeli te wszystkie owieczki, które ja paszę, one nie paszę, tylko pasam owieczki. One tak się pomnażają i one tak się rodzą i tyle. Tyle bydła ma, to zrobimy tak. Umówię się z Jakubem, z Labanem. Zobaczcie, tu jest ta umowa. Mówi tak. 30 rozdział, 30 werset. Łatwo zapamiętać. Księga Rodzaju 30-30. Niewiele miałeś tego przedtem, a rozrosło się potężnie. Pan błogosławił ci dzięki moim przedsięwzięciom. Zacząłem się jednak zastanawiać, kiedy wreszcie zrobię coś dla mojej rodziny. Więc ile mam ci zapłacić, nie ustępował Laban. A on mówi, nie będziesz mi musiał nic płacić, oznajmia Jakub, jeśli przystaniesz Na to, co ci powiem, nadal będę doglądał twoich stad. Otóż obejdę dzisiaj wszystkie twoje stada i wydzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane i łaciate oraz wszystkie owce czarne. Podobnie wydzielę kozły centkowane i łaciate. To będzie moja zapłata. Oddzielimy te wszystkie, które są centkowane, łaciate i czarne i to będzie moja zapłata. A ty sobie zabieraj wszystkie swoje bialuchy, tak, te białe, te owieczki sobie zabieraj i ty sobie je ze swoimi synami paś, a ja będę tylko to, co zostanie. I tych, wiecie, tych centkowanych, łaciatek zawsze jest mniej niż białych. Nie wiem, czy zauważyliście. A on mówi, ja nie chcę duże, tylko chcę, żeby te, tylko te mi oddziel. I to, co będzie się rodziło z nich, to będzie moje. A on mówi, okej, dobra, wchodzę w ten układ. Laban przystał na to, niech będzie tak, jak powiedziałeś. I zobaczcie teraz, 35 werset. Tego dnia Laban oddzielił kozły pręgowane i łaciate oraz wszystkie kozy centkowane i łaciate, wszystkie, które miały na sobie coś białego, a także wszystkie owce czarne i oddał je pod nadzór swoim synom. Oddzielił i te centkowane, łaciate i czarne i kozły i owieczki oddał pod nadzór swoim synom. Wyznaczył też między sobą a Jakubem odległość 3 dni drogi. To jest w tym odległościach hebrajskich 85 kilometrów. Podczas gdy Jakub pas pozostałą część stada Labana. A więc on mówi, wszystko, mamy umowę, wszystko, co ci się urodzi, centkowane, łaciate, pręgowane i czarne, to jest twoja zapłata. A tutaj masz same bieluchy, masz same białe owieczki. Jak z tych białych ma się rodzić centkowane, łaciate? Ja kiedyś miałem kawaliera King Charles Spaniela i wiem coś na temat umaszczenia psów, które mają się rodzić. Jak masz 2 czarne, to z 2 czarnych nie urodzi się biały. Po prostu tak jest z psami. No dobrze mówię, mam tutaj doktor weterynarza. Tak jest? Chyba, że jakieś geny dziadka były. Ale nie mieszajmy w to tych dziadków teraz. A więc okej. I patrzysz na to wszystko i ty możesz powiedzieć tak. Miałem wcześniej problem, a teraz mam jeszcze większy problem. I on mógł stracić nadzieję. Wiecie, on mógł stracić nadzieję. Mógł być załamany. 14 lat pracy i masz kupę dzieci i masz kupę żon, a teraz po prostu znów nie masz nic. Tyle razy cię oszukał i teraz znów jesteś oszukany. Czy ktoś z was był kiedyś przez diabła oszukany? Kiedyś czułeś, że ktoś cię okradł? Robert, było tak w twoim życiu? Nie, no to u ciebie nie, ja pomyliłem się. No, ale u niektórych z nas tak było. Zgodzisz się ze mną, że on przychodzi i on próbuje nas oszukać, próbuje nas zabrać nam coś. A więc Jakub mógł być załamany. I teraz posłuchajcie, jaka jest Boża odpowiedź. Jakub idzie spać. Przyłamany. I oto ma sen. Wiecie, co jest językiem Ducha Świętego? Jaki Bóg używa język, żeby się kontaktować z nami? Czasami przez zmysły. Nam chce coś pokazać. Ale zazwyczaj przez sny, wizje i prorocze słowa i obietnice ze słowa. Wtedy jeszcze akurat nie było Biblii, to Bóg musiał przez sny i wizje. I jemu się coś śni. Posłuchajcie, czytajmy to razem. I teraz, co mówi Jakub? Wyświetlmy to. Mówi tak, dobrze, że Bóg nie pozwolił mnie skrzywdzić. Więc Jakub wie, że to Bóg nie pozwolił go krzywdzić przez Labana. A myślisz, że Bóg pozwala ciebie krzywdzić? Jesteśmy Jego dziećmi. Jesteś dzieckiem Bożym. Córką i synem Ojca, który jest dobry, jest w niebie. Czy myślicie, że Bóg pozwala diabłu nas krzywdzić? Ja nie myślę. Bóg daje nam narzędzia, aby wytrącić broń diabłu i aby nie pozwolić mu, aby nas oszukał i okradał. I to jest nasza uświęcona wyobraźnia. On chce zasiać słowo, dać obietnicę, dać wizję, dać marzenia, dać sny. Chce, żeby to zostało poczęte w twoim łonie, którym jest łoniem ducha, który jest twoja wyobraźnia. Chce, aby to było podlewane, aby to było wzmacniane, abyś to pielęgnował, bo wtedy to przyniesie, zrodzi wiarę, a wiara doprowadzi do cudów. I oto mamy sen. 10 werset o tym mówi. W czasie, gdy parzyły się... zobaczcie, co mówi. Bóg odebrał dobytek waszemu ojcu i dał go mnie. Bo w czasie, gdy parzyły się owce, wzniosłem wzrok i widziałem we śnie. Powiedzcie ze mną, we śnie. On miał sen, jak jego owce, które miał, same białe, jak się parzą. I teraz zobaczcie, on we śnie co widzi? Mówi, widziałem we śnie, że samce, które kryły owce, były pręgowate, centkowane oraz nakrapiane. On we śnie widział pręgowane, centkowane i łaciate, ale zmysły mówiły mu, że one są białe. Co było prawdą? Halo? To, co mówiły zmysły. A co było Bożą wolą? To, co mówiła jego wyobraźnia. Czy widzicie tę różnicę? To, co mówią twoje zmysły, to jedna rzecz. A to, co usłyszysz, co zobaczysz od Boga, to jest prawda. To jest prawda. I wszystkie zmysły mogą mówić co innego. Ale to nasienie, które wejdzie w postaci obrazu, wizji, snu, to jest prawda. I popatrzcie dalej. A więc widziałem, że samce, które kryły owce, były pręgowane, centkowane oraz nakrapiane i powiedział do mnie anioł Boży we śnie. Jakubie, słucham, odpowiedziałem. A on ciągnął, podnieś wzrok, proszę, i zobacz. Wszystkie samce, które kryją owce, są pręgowane, centkowane i nakrapiane, bo widziałem dokładnie, jak traktuje cię Laban. Więc Bóg mówi, popatrz na to i pozwól, żeby twoja wyobraźnia została zapłodniona moim obrazem, moim słowem, moimi obietnicami, tym, co mam dla ciebie. A to się stanie. Ale Jakub mógł powiedzieć, a tam bzdury, takie sny. I wejść powrotem na YouTube, na Facebooka, na Instagrama i znów sobie odpalić swoją grę, te walki, wiecie, te takie Hulk, ten taki zielony, co nie wielki, może jakieś inne. Wiecie, niektórzy, albo te wyścigi, a więc mógł powiedzieć, co mi tam sny, Boże, ja będę tutaj sobie dalej w gry te komputerowe grał i będę dalej sobie na te pornusy oglądał, bo tak się wtedy relaksuję, wiesz. Wiecie, są różne rzeczy, które głupie, które diabeł zasiewa do serca ludzi. Ale dzięki Bogu, że wtedy nie było internetu. Dzięki Bogu, że Jakub nie miał żadnych takich możliwości. Jedyne, co miał możliwość oglądania, to telewizji w snach. Miał Bożą telewizję w snach i wizjach. My przez 15 lat naszego małżeństwa na początku nie mieliśmy telewizora. Znaczy mieliśmy, ale go w szafie trzymaliśmy. I to była dobra rzecz. Wtedy mogliśmy więcej odbierać od Pana Boga. Może dla niektórych z was to byłoby wyjście, żeby po prostu pozamykać do szafy niektóre rzeczy. Nie wiem, czy to prawda, że kiedyś chyba Dawid Wilkerson nawet wyrzucił telewizor przez okno. Nie wiem, czy to prawda. Co on zrobił? Kiedy Bóg wpłynął na jego wyobrażenia, posłuchajcie, to jest ważne. Kiedy Bóg wpłynął na jego wyobrażenia, które były odizolowane od wrażeń zmysłowych, to zostało w nim, w jego łonie, a wyobraźnia to łono ducha, poczęte nasienie, został zapłodniony zupełnie innym obrazem, nie beznadziei, nie porażki, nie ubóstwa, nie braku, ale widział powodzenie. Widział życie. I teraz posłuchajcie, cały problem polega na tym, że można począć, tak jak można poronić fizycznie, tak można począć również duchowo. Poronić również duchowo. A więc on załapał, że teraz musi karmić swoje nasienie, musi karmić swoją wiarę i on zaczął, tutaj Słowo Boże mówi, zobaczcie, on mówi, że wziął sobie gałązki topoli, drzewa migdałowego i jakiegoś tam jeszcze innego drzewa i sobie tam wyrzeźbił pręgi, takie cętki, łatki w tym i umieścił to przed tymi kozami, przed tymi owieczkami, które się parzyły w czasie wodopoju, kiedy przychodziły pić albo jeść. Nie, wypić. I ja kiedyś, mamy tutaj panią doktor weterynarii, ja kiedyś się spytałem jej, czy to może wpłynąć na owieczki, na kozły, a na byki albo na inne rzeczy. Nie wpływa. to nie działa. Owce ani kozy, one nie mają ducha i nie możesz wpłynąć na ich wyobraźnię w ten sposób. Więc tak naprawdę to, co zrobił Jakub, on wpływał na swoją wyobraźnię. On karmił swoją wyobraźnię. On wzmacniał swoją wyobraźnię. Wszystko, co robił, było po to, aby nie dopuścić do poronienia. Wiecie, Biblia zawiera ponad 7 tysięcy obietnic i każda z nich jest dla ciebie jak takie centkowane i łaciate drzewo. Nie musimy wycinać ich w drzewie. Wystarczy, jak weźmiemy Boże obietnice i napełnimy tymi obietnicami swój umysł. Wiecie, że napisane jest w Nowym Testamencie, wszystkie obietnice, ilekolwiek ich było, znalazły w Chrystusie swoje tak i amen. Wszystkie te obietnice, które były 7 czy 8 tysięcy, wszystkie się wypełniły w Jezusie. Więc nie musisz iść dzisiaj do lasu, aby ścinać to pole, drzewa migdałowego, szukać jak Jakub. Ale wystarczy, jak będziesz patrzył na drzewo, na którym setki lat temu został przebity Pan Jezus. I to drzewo stało się centkowane i łaciate przez krew Syna Bożego, która spływała po tym drzewie. I ona spływała po tym drzewie dla ciebie, dla każdego z nas. I wszyscy teraz mogą przyjść i wpatrywać się w to drzewo. I możemy otrzymać nowy obraz, nową wizję. Możemy zostać przemienieni i nasze życie i nasze problemy mogą się zmienić przez to, na co będziesz patrzył i co będziesz karmił, co pojawi się w twojej wyobraźni przez Ducha Świętego. A więc pamiętaj, że kiedy patrzymy na drzewo krzyża, to co możemy zobaczyć? Że on, będąc sprawiedliwy, stał się grzechem. Po to, abyś ty stał się sprawiedliwy, usprawiedliwiony. On wziął na siebie przekleństwo, bo Biblia mówi, że przeklęty każdy, który zawisł na drzewie krzyża, abyś ty był błogosławiony. A więc możesz widzieć siebie teraz sprawiedliwym. Możesz widzieć siebie błogosławionym. Patrzysz na to drzewo, które było przez krew Jezusa zrobione centkowane i łaciate. On, będąc zdrowy, Biblia mówi, stał się chory. Po co? Abyś ty stał się uzdrowiony jego sińcami i ranami. Możesz patrzeć na to drzewo i widzieć siebie zdrowym. On, będąc bogaty, Biblia mówi, że stał się biedny, aby ubóstwem jego został ubogacony i abyś ty nie musiał żyć w ubóstwie, ale żebyś miał powodzenie. Wszystko to możemy zobaczyć w krzyżu. Wszystko to możemy zobaczyć, że stało się przez krew nowego przymierza dla nas. Ja jestem przekonany, że Bóg chce umieścić w nas nowy obraz. Nowy obraz nas samych, ale również nowy obraz tego, co Bóg ma dla ciebie. Jest czas na zmianę w twoim życiu. A więc potrzebujemy odblokować naszą wyobraźnię, pozwolić, aby została się uświęcona, namaszczona wyobraźnia. Amen? O to chciałem się modlić na koniec. Wstańmy teraz. Halleluja. Kiedy popatrzysz teraz na swoje życie, możesz zobaczyć, że twoja sytuacja, może rodzinna, sytuacja w biznesie, twoja sytuacja zdrowotna, Twoja sytuacja w relacjach z ludźmi może być zła. I teraz Bóg mówi, jest czas, abyś zmienił tą sytuację przez zmianę swojego wymyślenia, przez jecer, przez zmianę wyobrażenia. Przestań wyobrażać rzeczy, które mówią ci zmysły. Zacznij sobie wyobrażać to, co Bóg mówi. Zobacz, dokonałem tego dla ciebie przez krzyż. I jeżeli pozwolimy, aby teraz ten obraz tego, co zrobił dla nas Jezus Chrystus na krzyżu, ale również obraz tego, kim my jesteśmy przez krzyż, to jest nowy obraz siebie. Nie patrz na siebie jak na szarańcza, nie patrz na siebie jak na pokonanego, ale patrz na siebie jako na Syna, na Córkę Bożą, w którą Bóg przeobleka w świętą, czystą szatę, daje pierścień na swoją rękę. On mówi, mam dla ciebie dobre życie, mam dla ciebie powodzenie. To jest to, co Bóg chce teraz umieścić w nas. I módlmy się teraz, aby Bóg zmienił nasze wyobrażenie, abyśmy zaczęli patrzeć na siebie przez pryzmat tego, co dla nas zrobił Jezus Chrystus. Kochany Ojcze, modlę się o każdą osobę, która jest na tym miejscu. Panie, modlę się, aby Twój Duch Święty dzisiaj przyszedł do nas. Panie, przez te dwa kazania mówiłem o wyobraźni. Mówiłem o tym, w jaki sposób możesz użyć naszej wyobraźni, aby zmienić nasze życie. I teraz modlę się teraz, abyś przyszedł, Panie, do życia każdej osoby, która jest tutaj. Abyś przyszedł, Panie, i abyś dotknął się naszej wyobraźni, tego jak wyobrażamy siebie, tego jak widzimy siebie, tego również jak widzimy to, co zrobił Jezus dla nas. Ojcze, modlę się, abyś zmienił naszą wyobraźnię, abyś umieścił w nas Twoje słowo, dał nam wizję, dał nam sny, abyś zaczął mówić do nas. Panie, odblokuj teraz naszą wyobraźnię. Niech stanie się wrażliwe na głos Bożego Ducha. Niech stanie się wrażliwa na Boże Słowo. Niech stanie się wrażliwa na Boże obrazy, na Boże wizje, na Boże sny. I Panie, Ty umieść to nasienie w nas, aby przez to mogła przyjść wiara i abyśmy w ten sposób mogli doświadczyć ponadnaturalnego wymiaru Twojego Królestwa i życia w Twojej obfitości. O to się modlę dzisiaj, Ojcze, w imieniu Chrystusa Jezusa dla każdej osoby, która tego oglądała albo która to słyszała tutaj na miejscu. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.